Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o blokadzie na granicy polsko-ukraińskiej. Od 6 listopada trwa protest polskich przewoźników. Domagają się oni wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz towarów z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska, a także zawieszenia licencji dla firm transportowych, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie na pełną skalę i przeprowadzenia ich kontroli. Kolejki są ogromne, na przekroczenie granicy czeka się nawet 2 tygodnie, traci na tym także polski biznes. Łączymy się z Szymonem Waszczynem, prezesem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i prezesem spółki Bolix Ukraina. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Witam Cię, Piotrze.
Państwo wydali oświadczenie dotyczące blokady granic. Proszę powiedzieć, jak ta blokada wpływa na działalność gospodarczą po obu stronach granic, bo tam w tym oświadczeniu to jest podkreślone.
To jest oświadczenie, które w zasadzie ono narodziło się w taki sposób naturalny wśród członków naszego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Ukrainie. Jest to przeciwko tak drastycznej blokadzie granicy polskiej w ruchu towarowym. Ma ogromny wpływ na relacje biznesowe, ale i szerzej całą gospodarkę, tak po stronie przede wszystkim ukraińskiej, ale i po stronie polskiej. Należy pamiętać tutaj, że ten spadek obrotów, które w tej chwili odnotowują spółki działające na terenie Ukrainy, bo mówię tutaj w szerokim kontekście, nie chodzi tylko o spółki polskie, ale też również o ukraińskie, jest drastyczny. Nie jesteśmy w stanie się tak szybko przygotować na tak znaczące załamanie sprzedaży. Chciałbym też, żeby była świadomość, że my tracimy nie tylko w kwestii finansowej, nie tylko państwo polskie czy państwo ukraińskie w kwestii niedopłaconych podatków, ale firmy polskie tracą przede wszystkim na swoim wizerunku, czyli my jako mając taką mocną pozycję sprawdzonego, gwarantowanego dostawcy na rynki ukraińskie, tracimy ją w tej chwili. Ja tylko przez weekend dostałem kilkanaście telefonów od moich odbiorców z Ukrainy, co z dostawami, czy my wywiązujemy się z naszych kontraktów, czy dostarczymy towar na place budów, czy na półki sklepowe. Także sytuacja jest w tej chwili bardzo, bardzo poważna.
Tu chyba warto podkreślić, że to są towary, które są produkowane w Polsce, tak, w polskich zakładach i eksportowane na Ukrainę.
Zgadza się, tak.
No właśnie, czyli to też dotyczy właściwie, tutaj tracą wszyscy Polacy i także w Polsce też zapewne będą duże straty z tym związane finansowe, bo podkreślałeś, jak to będzie na Ukrainie, ale rozumiem, że to też ma druga strona medalu, to jest to, co się dzieje tutaj u nas.
Oczywiście, bo są pewne moce produkcyjne nastawione na standardowy, przewidywalny popyt ze strony rynku ukraińskiego. To są pewne łańcuchy, prawda, które nie można zerwać tak po prostu w przeciągu tygodnia czy 2 tygodni. Czyli moce produkcyjne są nastawione na pewien popyt, sprzedaż, łańcuch dostaw. To są wszystko takie elementy powiązane ze sobą. Też pamiętajmy o tym, że ten towar będzie zalegał w tej chwili na magazynach u polskich producentów, a ten sam towar, który my byśmy mogli dostarczyć do Ukrainy, w tej chwili jest zamieniane przez produkty rumuńskie czy węgierskie, które są dostarczane na rynek ukraiński. I tutaj znacznie trudniej nam będzie jako polskim producentom później odrobić pozycję naszych produktów, które już zostaną zastąpione przez produkty obce.
Ty pracujesz w branży budowlanej, rozumiem, że to jest dość istotna branża teraz, ponieważ no, trudno mówić o takiej odbudowie Ukrainy na pełną skalę, ale akurat te towary chyba są potrzebne. Jak to wygląda konkretnie w przypadku właśnie twojej firmy?
Tak, odbudowa Ukrainy to jest taki bardzo, bardzo rozległy termin. Już wcześniej w jednym z wywiadów mówiłem, że on jest troszeczkę nadużywany, bo cały czas mamy świadomość, że ta odbudowa w którymś momencie nagle nastąpi, zacznie się, tutaj nawiązywałem do takiego mechanizmu jak Warszawa w 1945 roku, tak? Wszyscy zakasają rękawy, idą odbudowywać. Tak nie będzie tutaj w kwestii ukraińskiej. Tu jest cały proces kategoryzacji regionów, później obiektów, które będą podlegały odbudowie, ale nie o tym rozmawiamy. W tej chwili ta odbudowa już się dzieje, czyli cała infrastruktura krytyczna, mosty, szpitale, drogi dojazdowe, zakłady energetyczne, przesyły energii, one są odbudowane na bieżąco. Po każdym ostrzale od razu ekipy wyjeżdżają i budują. I do tego są potrzebne materiały budowlane na już, w tej chwili, na teraz. I tu mamy rzeczywiście pewne zatrzymanie już w tej kwestii bieżącej odbudowy, szczególnie jeżeli chodzi o produkty takie wysoko specjalistyczne, które na przykład nie mogą być wyprodukowane na Ukrainie, muszą być dowiezione z Polski czy z Europy, a nie podlegają kategoryzacji, że jest to pomoc humanitarna czy sprzęt wojskowy. Tutaj mówię do wymagań osób protestujących, że przepuszczają tylko takie transporty. I to nie jest nawet do końca prawda.
Czy prawdą jest, że ogólnie teraz jest notowany wzrost stawek za przewozy właśnie związane to jest z tym, że te ciężarówki utknęły tam na granicy polsko-ukraińskiej? No i rozumiem, że jeżeli tych ciężarówek jest mniej, no to automatycznie cena przewozu rośnie.
Tak, tak. Oczywiście my w tej chwili rozpatrujemy transporty do Lwowa. Mamy spółki we Lwowie i w Kijowie, a my rozpatrujemy ten łańcuch logistyczny aż przez Kiszyniów, czyli Kiszyniów, Odessa, Kijów i następnie Lwów. Stawki, które są nam proponowane, to jest 6-8 tysięcy euro. Przy zwyczajowych stawkach na poziomie 2,5 tysiąca, 2,300, 2,5 tysiąca euro. Także to są te kwoty, które neutralizują w zasadzie wyrobioną marżę. Czyli jeżeli ja bym zgodził się w tej chwili na taki transport, to okej, ja towar przewożę do Ukrainy, ale pracujemy wtedy, sprzedajemy ten towar zerową marżą albo koszty będą wyższe niż wygenerowana marża.
To chyba trzeba tutaj podkreślić, że na Ukrainę jeżdżą z tymi towarami nie tylko ukraińskie firmy, tak? Także polskie.
Oczywiście, tak, tak, tak. To my często zamawiając transporty staramy się korzystać tak z polskich, jak i ukraińskich firm. To jest jakby pewna automatyzacja. My dajemy zajawkę na transport. Te transporty to jest kilka transportów w tygodniu, kilka dużych samochodów po 22 tony i kierowcy przyjeżdżają albo na ukraińskich, albo na polskich numerach. To jakby to jest zwyczajowy proces.
Tu jeszcze warto dodać, że tracą też na tym, podobno już zaczynają tracić polskie porty, bo towary przejmują właśnie porty w Rumunii czy w Słowenii. To a propos na tym, kto może zarobić na tej blokadzie. Trochę wspomniałeś o tym, ale rozumiem, że też jest dość wiele strat wizerunkowych dla Polski. Mówił o tym, pisał o tym właściwie na Twitterze, teraz Platformie X, Andrii Sadowy, mer Lwowa. Czy rzeczywiście teraz rozmawiając ze swoimi ukraińskimi partnerami, odczuwasz to, że jest no jednak rozczarowanie, tak, że w ten sposób takie rzeczy się dzieją na granicy polsko-ukraińskiej?
Tak, to jest w zasadzie kilka takich odsłon jest tego problemu, bo z jednej strony też pamiętajmy, że media ukraińskie przedstawiają to bardzo dramatycznie, tą sytuację i często nazywane są tam używana taka retoryka jak nóż w plecy i tym podobne. Jest w tym trochę prawdy, bo mówimy w tej chwili o blokadzie granicy państwa, które walczy. To jest walka, jak wspomniałem wcześniej, zero-jedynkowa, o byt narodu, być albo nie być. I nie można tego uwarunkowywać od blokady granicy przez grupę przewoźników polskich. To są rzeczy nieporównywalne absolutnie. Tak samo organy państwowe w Polsce nie powinny dopuszczać do sytuacji, gdzie następuje blokada granic. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski przez pryzmat strategicznego partnerstwa z Ukrainą, czyli zatrzymania tego frontu, który w tej chwili ma miejsce na wschodzie Ukrainy i niedopuszczenie go do naszych granic. Jeżeli ta pomoc humanitarna czy pomoc wojskowa nie będzie dostarczana regularnie, czyli codziennie, co godzinę, co pół godziny te samochody muszą przekraczać granicę, bo taka jest skala tego konfliktu, to spotkamy się z ogromnym problemem za chwilę w Polsce. No nie będziemy z tobą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, tylko o tym, kto pojedzie na szkolenie do Rzeszowa, na poligon, kiedy ty jedziesz, a kiedy ja jadę. No taka będzie sytuacja.
To jest jasne, ale z drugiej strony ci blokujący tłumaczą, że oni przepuszczają towary, pomoc humanitarną i pomoc dla wojska, ale rozumiem, że problem polega na tym, że wśród tych towarów, które nie są tak kategoryzowane, jest też wiele takich, które są potrzebne do istnienia państwa, tak? Na przykład paliwa.
No tutaj wiceminister Derkacz powiedział, że sytuacja jest tragiczna i w tej chwili około 30% wszystkich towarów dotyczących energetyki, czyli to jest taki support techniczny, to są paliwa płynne, to są oleje, nie dociera do Ukrainy. W tej chwili gaz płynny do tankowania samochodów praktycznie jest niedostępny na stacjach benzynowych w Ukrainie. Tak, sytuacja jest no bardzo poważna, jeżeli chodzi o blokadę dostaw.
Derkacz, czyli wiceminister infrastruktury, tutaj dodajmy. Jakie twoim zdaniem jest rozwiązanie tej sytuacji? Bo można odnieść takie wrażenie, że właściwie ten rząd, który odchodzi, za bardzo nie jest tym zainteresowany, bo po co się angażować, a rząd, który dopiero powstanie, no nie ma chyba pełnomocnictw, żeby to robić, żeby rozwiązywać ten problem. Kto tutaj powinien przejąć inicjatywę? Dlatego, że chyba warto zrozumieć, że tak naprawdę protest jednej grupy społecznej oznacza bardzo duże straty dla innych grup w Polsce, także pracujących i także generujących jakiś dochód u nas.
Tak, powinniśmy też jakby zrozumieć całą genezę tych protestów, czyli to są firmy przewoźnicze, które w pewien sposób tracą na konkurencyjności, jeżeli chodzi tutaj o współzawodnictwo z ukraińskimi przewoźnikami, ale taka sama sytuacja była kilka lat temu ze strony Komisji Europejskiej, jak wprowadzała pakiety mobilności, protestowali zachodnie firmy przewoźnicze, ponieważ tych pakietów mobilności nie było dla Polaków. Polskie usługi były zdecydowanie tańsze na rynku europejskim. My wchodzimy, zaraz przejdę do twojego pytania, my wchodzimy w ogromny proces, długi rozmów akcesyjnych wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. To będzie trudny proces. On będzie wymagał nie tylko dostosowania prawa ukraińskiego, prawodawstwa, regulacji po stronie ukraińskiej do wymogów Unii Europejskiej, ale także całego środowiska cenowego. To będzie dotyczyło tak towarów, jak i usług. No my w tej chwili jesteśmy, to się dzieje, widzimy z jakim skrzypem odbywa się te pierwsze porównanie jakby cenowe i środowisk konkurencyjnych.
Co można konkretnie zrobić w tej sytuacji? Co może zrobić nowy rząd?
Mamy tutaj jeszcze taką jednodniówkę po drodze, czyli stracimy troszeczkę czasu. Nowy rząd, jeżeli się nie mylę, to jest połowa grudnia, tak? Może wejść...
Tak, a rozmowy w Brukseli ewentualnie by były 4 grudnia.
No to właśnie ten 4 grudzień, nie wiem, czy może być dla nas w jakiś sposób decydujący. Powiem może, jakie powinny być mechanizmy. Zdecydowanie zdjęcie blokady i uwolnienie granicy polsko-ukraińskiej, jeżeli chodzi o ruch towarowy. To nie podlega żadnym absolutnie dyskusjom. Druga kwestia to jest, w jaki sposób dostosować ilość może zezwoleń i to ja sądzę, że kwestia w ogóle zezwoleń dla ukraińskich przewoźników to powinien być taki okres przejściowy, czyli on powinien na przykład mieć miejsce jeszcze na 24 rok, być może na 25 rok, później on powinien zostać zniesiony i powinniśmy mieć tutaj zasady wolnorynkowe w tej kwestii, ale okej, jeżeli taki okres przejściowy jest potrzebny, on jest, wydaje mi się, do zrobienia, tylko ta ilość zezwoleń powinna być odpowiednio większa, bo w latach poprzednich spotykaliśmy się z sytuacją, gdy już we wrześniu firmy ukraińskie nie mogły jeździć do Polski poprzez właśnie brak zezwoleń, czyli wykończenie tej puli zezwoleń.
Czyli tutaj konieczne są rozmowy, przynajmniej po stronie ukraińskiej. Teraz widać, że nie ma takiego dążenia do zaostrzenia tego konfliktu, bo prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że trzeba prowadzić wyważoną politykę i dać naszym sąsiadom, czyli Polsce, trochę czasu. Sytuacja się ociepla, powiedział, co prawda nie wiem na jakiej podstawie, no niemniej jednak widać, że nie stara się nakręcać tego konfliktu, tak jak to było w przypadku zboża. Miejmy nadzieję, że on zostanie rozwiązany. Szymon Waszczyn, prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i prezes spółki Bolix Ukraina. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, Piotrze. Miłego dnia życzę.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.